Cześć, hej, witajcie z mojego pokoiku w materiale poświęconym 8 najgroźniejszym pułapkom, jakie na nas zastawia szatan. Mówię o 8, a tak naprawdę będzie ich 7. Nawiążemy do tradycji ojców pustyni, którzy już od dawien dawna dali nam receptę, w jaki sposób walczyć duchowo, aby wygrywać, aby moc doskonaliła się w naszej słabości. Dziś chcę wam polecić dwie książki, na których będę się opierał, bo to nie będą moje mądrości, bo w mojej głowie więcej głupoty niż mądrości. Pierwsza z nich to 7 przeszkód do życia w Duchu Świętym, czyli Grzechy Główne, książka wydana pod patronatem między innymi wspólnoty Wojownicy Maryi. Druga książka znanego, powszechnie znanego autora, pana Wincentego Łaszewskiego, Exodus, czyli 7 proroctw o Kościele. Jedna i druga książka to nowości, które możecie nabyć w sklepiku www.mocsłabości.pl, które mocno wpisują się nie tylko w Wielki Post, ale w ogóle w ten trudny czas, w którym od kilkunastu miesięcy się znajdujemy. Zapraszam was serdecznie na ten wyjątkowy filmik. Dlaczego wyjątkowy? Już to nieraz wyjaśniałem, ponieważ oglądany przez was, przez prawie już 100-tysięczną widownię subskrybentów naszego, waszego kanału Moc Słabości. Zapraszam was serdecznie. Możemy mieć takie błędne przekonanie, że 7 grzechów głównych to kiedyś tam wymyślił sobie Kościół, że nie wiem, no papież, biskupi, kapłani, ci wszyscy, którzy coś znaczą w Kościele, usiedli przy wielkim stole i oto sobie wymyślili, że co by tutaj tym naszym owieczkom, jakby im tu przyłożyć, żeby im dołożyć, żeby im ciężary na duszę nałożyć. Ano wymyślmy 7 grzechów głównych, z których będą musieli się spowiadać, a jeśli będą musieli się spowiadać, to będą musieli przychodzić do kościoła. A jeżeli będą przychodzili do kościoła, to będą przynosili pieniądz. Takie błędne przekonanie o tym, skąd się wzięło 7 grzechów głównych, możemy mieć. Przynajmniej ja kiedyś w czasach mojej dawnej młodości miałem. Wynika ono po prostu, jak zawsze błędne przekonania, z braku wiedzy. 7 grzechów głównych odpowiada słabościom, tym głównym, związanym z życiem duchowym. Przechodząc do konkretów, teraz po co mam tu sięgnąć, ponieważ książka 7 grzechów głównych, a właściwie grzechy główne, 7 przeszkód do życia w Duchu Świętym, opiera się m.in. na wyjątkowym ojcu pustyni, jakim był Ewagriusz z Pontu, o którym wam tu jeszcze nieraz będę mówił, ponieważ pozycje książkowe związane z Ewagriuszem z Pontu pojawią się w sklepiku Moc Słabości i sobie je omówimy. Natomiast Ewagriusz z Pontu jako ojciec pustyni doświadczył nie tylko ludzkiej słabości, słabości, do których skłonna jest dusza, ale również mocy Bożej, ponieważ moc w słabości się doskonali. Ewagriusz z Pontu jako pierwszy ujął w system doktrynę 8 złych myśli, po grecku logismoi, będących źródłem każdego grzechu. To znaczy grzechy główne są źródłem każdego grzechu, dlatego są główne. Można powiedzieć kardynalne, cardinus, czyli no z języka łacińskiego właśnie główne. Te, które leżą u podstaw każdego szczegółowego, mniejszego, większego grzechu. I teraz dalej, cytując książkę 7 przeszkód do życia w Duchu Świętym, grzechy główne. No właśnie, grzechy główne są przeszkodą, aby działał w nas Duch Święty, ale jednocześnie są szansą, aby w naszych słabościach doskonaliła się moc Boża, ponieważ Pan Bóg ma władzę nad wszystkim. Również nad ilością włosów, jakie mamy na głowie, nad każdym wydarzeniem, które zadziało się, dzieje i będzie się działo na świecie, w życiu każdego indywidualnego Bożego stworzenia. Bóg ma nad tym wszystkim władzę, ponieważ gdyby Pan Bóg nie miał nad wszystkim władzy, to po prostu nie byłby Bogiem. Jeżeli Bóg nie byłby Bogiem, to również nas by nie było, ponieważ nie jesteśmy bytami, które same sobie dały życie, bo jesteśmy bytami skończonymi, które mają swój początek i również muszą mieć swój koniec. W związku z tym nasze istnienie jako bytów przygodnych, czyli zależnych od kogoś, kto nas stworzył, już zakłada istnienie bytu absolutnego. W metafizyce tak Boga nazywamy byt absolutny, czyli takiego, który nie ma ani początku, ani końca i wszystko ogarnia i nad wszystkim ma swoją władzę. Właśnie Bóg ma nad wszystkim władzę, nad wszystkim, co się w naszym życiu dzieje, nad wszystkimi wydarzeniami i dobrymi, i złymi, które nas na co dzień dotykają. To nie jest tak, że cierpienie, krzyż, słabości, kruchości, jakieś nasze grzechy wymykają się Bożej logice i Bożemu zamysłowi. Pan Bóg to wszystko, że tak powiem, ogarnia swoim słowem, które ma moc nie tylko stwórczą, ale również i przemiany. Stąd siedem grzechów głównych to przeszkody do działania w nas Ducha Świętego, ale również i, jeśli oddamy te grzechy główne Bogu, możliwości, aby w naszych słabościach doskonaliła się moc. Co mam na myśli? Ano, mianowicie, wracając do cytatu z tejże książki. Dlaczego akurat 8? Pyta autor. Liczba ta pochodzi z tekstu biblijnego, z Księgi Powtórzonego Prawa, rozdział 7, wers 1, podającego listę ludów, którym Izrael musiał stawić czoła, zanim wszedł do ziemi obiecanej. Byli to Hityci, Girgaszyci, Amoryci, Kananejczycy, Peryzyci, Chiwici i Jebusyci. 7 ludów. Do tego należy dodać Egipt, opuszczony przez Izraelitów, gdy wyruszali na pustynię. W sumie 8 wrogich ludów, z którymi Izrael będzie musiał walczyć, zanim wszedł do ziemi obiecanej. W perspektywie tradycji duchowej życie chrześcijańskie również jest marszem przez pustynię. Często tą metaforą się na naszym kanale posługujemy. Opuszczając Egipt, czyli sytuację grzeszną w naszym życiu duchowym, przechodzę przez Morze Czerwone, czyli przez wiarę i chrzest. Rozpoczynamy drogę nawrócenia, będącą prawdziwą pielgrzymką przez pustynię. Ta pielgrzymka nawrócenia, ten czas nawrócenia, pielgrzymka przez pustynię może trwać 40, 60, 80, 100 lat. To znaczy nawrócenie dotyczy całego naszego życia, ponieważ nie da się raz nawrócić w czasie naszego życia, bo jesteśmy oczywiście stworzeniami uczynionymi na Boży obraz i Boże podobieństwo, ale jednak wciąż skłonnymi do czynienia zła. O tym mówi święty Paweł, że wiem, tak rzecze święty Paweł, co jest dobre, ale jednak zawsze jakoś tak wychodzi, że łatwiej jest mi uczynić zło. W związku z tym czas nawrócenia, czas przejścia przez pustynię to jest czas całego naszego życia. Czas próby, ale również czas wyboru. I nie tylko w tym znaczeniu. Czas nawrócenia to jest przede wszystkim czas łaski Bożej i miłosierdzia Bożego. Nie można patrzeć na nasze życie jako na czas próby, pielgrzymki, nawrócenia, jako coś negatywnego, coś, gdzie wciąż będziemy w walce. Oczywiście będziemy na froncie i w walce, ale to Bóg za nas walczy. Bo my indywidualnie jako ludzie słabi nie mamy żadnych szans z szatanem. Jeżeli odnosimy zwycięstwo, a odnosimy zwycięstwa nad szatanem, patrzcie, z ilu słabości udało nam się wyjść, z iloma grzechami mimo wszystko zerwać, to Bóg w nas zwycięża. Czyli całe nasze życie jako czas nawrócenia, czas pielgrzymki przez pustynię, to czas łaski Bożej, mocy Bożej, miłosierdzia Bożego. Bóg lituje się nad nami, Bóg zna naszą słabą kondycję duchową. Dlatego jako miłosierny nie szczędzi nam swojej łaski. Dlatego święty Paweł od Chrystusa usłyszał słowa: wystarczy ci mojej łaski, moc bowiem w słabości się doskonali. A zatem wracając do tejże książki, aby móc wejść do ziemi obiecanej, to znaczy do życia wiecznego, musimy zwyciężyć określonych nieprzyjaciół. Tych 8 ludów symbolizuje 8 myśli wrogich duszy, które musimy zwalczyć przed rozpoczęciem życia w ostatecznej jedności z Bogiem. Należy uściślić, że Ewagriusz mówi o duchach, gdyż jego zdaniem te 8 myśli jest inspirowanych przez 8 demonów lub, jak to Ewagriusz z Pontu nazywa, duchów zła. Są to łakomstwo i pijaństwo, nieczystość i wszelkiego rodzaju dewiacje seksualne, chciwość, czyli tutaj się również mieści umiłowanie pieniądza, pieniążka, smutku, acedy, czyli lenistwa duchowego, znużenia duchowego, gniewu, próżności i pychy. Ponadto Ewagriusz podzielił duszę na trzy części. Na część pożądliwą, czyli siłę pragnącą, to co w nas odpowiada za to, że czegoś pragnę, część popędliwą albo siłę popędliwą i na intelekt, czyli siłę rozumną. Te trzy składniki mogą się stać siłami prowadzącymi do uświęcenia, a więc spełnienia się osoby aż po wieczną chwałę, albo siłami przewrotnymi i niszczącymi, wiodącymi do wiecznego zatracenia. I dalej. Osłabiony przez grzech pierworodny, człowiek zmaga się z różnymi siłami na wszelkich płaszczyznach swojej duszy. To nie jest zwykła teoria, to nie jest tylko teoria. Myślę, że każdy z nas by się pod tymi słowami podpisał. Tak, zmagamy się z jakimiś popędliwościami, które możemy w nas obrócić albo ku czemuś dobremu, albo mogą nas doprowadzić do grzechu. Ewagriusz z Pontu wyróżnia. Pożądanie przyjemności na płaszczyźnie ciała, następnie egoistyczną miłość własną na płaszczyźnie duszy, czyli mamy ciało, duszę, i wreszcie pychę i próżność na płaszczyźnie intelektu. Współczesny człowiek, ale myślę, że też każdy człowiek każdej epoki, szczególnie jest skażony tym trzecim, czyli pychą i próżnością na płaszczyźnie intelektu, co nie oznacza, że nie mamy problemu również z egoistyczną miłością własną na płaszczyźnie duszy, jak i również na płaszczyźnie przyjemności związanych ze zmysłowością ciała. Jest więc bardzo istotne, aby człowiek analizował i kanalizował swoje myśli, starając się uniknąć pewnych skłonności mogących go pociągnąć do upadku. I o tym właśnie jest ta książka. 7 przeszkód do życia w Duchu Świętym, czyli grzechy główne. Konkretna, duchowa analiza, w jaki sposób rozpoznać grzechy główne, w jaki sposób je w sobie zdefiniować, jednocześnie jak sobie z nimi radzić, ale nie na podstawie własnego widzimisię i własnego zakasania rękawów i wywoływania w sobie jakiejś tylko ludzkiej siły, która często oznacza zwykłą ludzką bezsilność. Mamy tu analizę 7 grzechów głównych. Obżarstwo, rozwiązłość, chciwość albo umiłowanie pieniądza, gniew, zazdrość albo duch zawiści, acedia oraz pycha i duch próżności. Niezwykłą duchową analizę tych 7 głównych grzechów, za którymi kryją się szczegółowe, konkretne, związane z naszą codziennością, mniejsze bądź może trochę większe grzechy. Ojciec Emidio Maria Ubaldi, franciszkanin, bo tenże jest autorem książki, którą wam dzisiaj prezentuję, bardzo szczegółowo analizując 7 grzechów głównych, ustawia je w kontekście mocy Ducha Świętego. A zatem to nie jest tylko jakaś sucha analiza teologiczna, że istnieje 7 grzechów głównych i one w ten i w ten sposób się objawiają w naszym życiu duchowym, ale jest tu również podana recepta, w jaki sposób wprowadzić do naszej duszy moc Ducha Świętego, że tak powiem skanalizowaną czy spersonalizowaną w walce z konkretnym głównym grzechem, który uaktywnia w nas, no właśnie, popędliwość albo jakąś egoistyczną miłość czy pychę i próżność naszego intelektu. Nasz intelekt może nas doprowadzić albo do prawdy, którą jest Chrystus, jak to zapisał święty Jan w swojej Ewangelii, poznacie prawdę, prawda was wyzwoli, albo nasz intelekt może zostać zaciemniony przez pokusy szatańskie, aby nie rozróżniał między prawdą a kłamstwem, aby nie potrafił dokonywać wyborów między dobrem a złem. I teraz chcę sięgnąć do katechizmu Kościoła katolickiego, ponieważ ta książka bardzo mocno również do katechizmu nawiązuje. I oto mamy w katechizmie Kościoła katolickiego w numerach 1865-1866 taki jakby podtytuł rozprzestrzenianie się grzechu. Dziś o grzechu raczej w telewizji nie usłyszycie, w korporacjach tym bardziej o grzechu nie usłyszycie. Pokusa, grzech, cnota to są słowa zapomniane. I teraz to, że niektórzy czegoś, jakiejś rzeczywistości nie widzą, to wcale nie znaczy, że ona nie istnieje, ponieważ szatan jest w stanie zgasić nam światło w życiu duchowym, abyśmy nie widzieli pułapek, które na nas poustawiał. I te 7 grzechów głównych to są pułapki, to jest swego rodzaju guma do rzucia, w którą jak wdepniemy, to się za nami wlecze. I teraz, w jaki sposób katechizm Kościoła katolickiego definiuje rozprzestrzenianie się grzechu? Numer 865, katechizm Kościoła katolickiego rzecze w ten sposób. Grzech powoduje skłonność do grzechu. Tu już niejednokrotnie mówiłem, że karą za grzech jest kolejny grzech. Nie oznacza to oczywiście, że Pan Bóg kara nas grzechem za popełniony grzech. Ale grzech zawsze, jeżeli żyjemy w grzechu ciężkim, wzbudza w nas skłonność do uczynienia kolejnego grzechu. Na przykład, coś ukradnę i okłamuję najbliższych, czy tam najdalszych, że tego nie zrobiłem. Czyli mamy kradzież, która już jakby suponuje, czyli zakłada to, że będę innych okłamywał, że tego nie zrobiłem. Taki najprostszy przykład mi do mojej małej głowy przyszedł. Czyli grzech powoduje skłonność do grzechu, rodzi wadę wskutek powtarzania tych samych czynów. No tak, bo jeżeli coś dobrego powtarzamy, to uaktywnia się w nas jakaś zdolność do czynienia dobra. Jeżeli powtarzamy coś złego, moralnie złego, to również nasza dusza wyrabia się w czynieniu zła. Wynikają z tego niewłaściwe skłonności, które, uwaga, teraz jest bardzo ważne, zaciemniają sumienie i zniekształcają konkretną ocenę dobra i zła. W ten sposób grzech rozwija się i umacnia, ale nie może całkowicie zniszczyć zmysłu moralnego, ponieważ co grzech czyni? Uaktywnia w nas niewłaściwe skłonności, które tylko albo aż zaciemniają sumienie, to znaczy te złe skłonności nie zabijają w nas sumienia. Oczywiście to sumienie może być tak już zahukane złem, że nie będzie w stanie usłyszeć głosu Bożego, ale jednak grzech nie zabija w nas sumienia, nie eliminuje w naszej duszy sumienia i grzech zniekształca konkretną ocenę moralną dobra i zła, czyli zniekształcenie polega nie na zniszczeniu czegoś, czyli tylko na zmianie pewnej jakby formy, zniekształcić, przetransformować. A zatem grzech zniekształca umiejętność odróżniania dobra od zła, ale wciąż ta umiejętność w nas odróżniania dobra od zła jest. I wciąż mamy możliwość odróżniania prawdy od kłamstwa, ponieważ te zdolności związane z intelektem, z sercem, z duszą wszczepił w nas sam Bóg, bo jesteśmy uczynieni na Boży obraz i Boże podobieństwo. Bóg jest prawdą, w związku z tym Bóg również dał nam możliwość poznawania prawdy i tego nie zniszczy w nas żaden grzech, ale może zaciemnić nasze sumienie i zniekształcić umiejętność rozróżniania między prawdą a kłamstwem i dobrem a złem. W związku z tym warto poznać te 7 pułapek, jakie ustawia na nas szatan w kontekście mocy Ducha Świętego, to znaczy w jaki sposób wychodzić z grzechów głównych, z których wynikają jakieś inne konkretne, szczegółowe grzechy, z pomocą Ducha Świętego. I w numerze 1866 katechizm rzecze w ten oto sposób. Wady można porządkować według cnót, ponieważ jakby każdej wadzie odpowiada cnota, czyli umiejętność duchowa naprawiania naszych słabości, wychodzenia z naszych słabości, czy po prostu przemieniania, przekuwania wad na zalety. A zatem katechizm mówi, że można porządkować wady według cnót, którym się sprzeciwiają, jak również zestawić je z grzechami głównymi, wyróżnionymi przez doświadczenie chrześcijańskie za świętym Janem Kasjanem i świętym Grzegorzem Wielkim. A zatem, 7 grzechów głównych to nie jest wymysł ludzi Kościoła, którzy rzekomo wymyślając 7 grzechów głównych, chcieli dowalić na swoim owieczkom, żeby te przytłoczone ciężarem grzechów spowiadały się i przychodziły do Kościoła i zostawiały przy okazji pieniążki. To jest bardzo prymitywna wizja Kościoła. Kiedyś taką wizję Kościoła w mojej głowie posiadałem. Natomiast te 7 grzechów głównych, sama idea istnienia 7 grzechów głównych zrodziła się z doświadczenia ludzi, którzy zetknęli się z konkretnymi pokusami, z konkretnymi pod szeptami złego, które zdefiniowali właśnie w takich siedmiu obszarach. I stąd mamy siedem grzechów głównych, bo zostały one uporządkowane w takie siedem przestrzeni duchowych. Nazywa się je głównymi, w cudzysłowie tutaj katechizm zapisuje, ponieważ powodują inne grzechy i inne wady. Są nimi pycha, chciwość, zazdrość, gniew, nieczystość, łakomstwo, lenistwo lub znużenie duchowe, czyli acedia. I o tym wszystkim przeczytacie w tej oto książce. Szatan liczy, że nie będziemy odróżniali grzechów głównych, że w ogóle nie będziemy jakby zwracali uwagi na to, że on zastawia na nas pułapki, ponieważ, i tu chcę przejść do drugiej książki, którą wam serdecznie polecam, Exodus, 7 proroctw o Kościele, najnowsza najnowsza nowość, że tak powiem, pana Wincentego Łaszewskiego, który analizuje 7 proroctw o Kościele i między innymi jest tu proroctwo związane ze słowami, jakie usłyszała od Maryi siostra Łucja z Fatimy, o tak zwanych dwóch pokoleniach, ja to kiedyś na naszym kanale omawiałem w takiej metaforze dwóch walczących ze sobą miast. I teraz na stronie 106 tejże książki, czyli Exodus 7 proroctw o Kościele, pan Wincenty Łaszewski pisze w ten sposób. Przyglądając się obrazowi zatytułowanemu Matka Najświętsza zbiera nowe pokolenie, tak mamy jedno pokolenie niepokalanej i drugie pokolenie demona. Widzieliśmy, że wiele rzeczy dzieje się sekretnie. Stąd ja też bardzo bliska jest mi ta duchowość ukrytej Miriam, o której wam pewnie niedługo jeszcze coś więcej powiem. W ukryciu przed szatanem. Zresztą zauważcie, całe dzieło zbawienia dokonało się w ukryciu, ponieważ szatan nie byłby w stanie nawet, mimo swej ogromnej inteligencji, dużo większej niż ta nasza ludzka inteligencja, bo szatan jest aniołem wprawdzie, upadłym demonem, ale jednak aniołem inteligentniejszym od nas, nie był w stanie przewidzieć tego, że Pan Bóg tak go rozegra. To znaczy, że Zbawiciel, ten, który uratuje ludzi, narodzi się z kilkunastoletniej dziewczyny, gdzieś tam w jakimś Betlejem, w jakimś Nazarecie będzie się wychowywał, 30 lat ukryty, przez 3 lata będzie publicznie nauczał i poniesie niesłuszną karę w postaci śmierci, gdzie można było powiedzieć, szatan będzie triumfował, aby zejść w rzeczywistość śmierci, aby zadać śmierci śmierć i trzeciego dnia zmartwychwstać. Szatan był kompletnie zaskoczony takim obrotem spraw. To jest właśnie dzieło i osoba Jezusa Chrystusa, jedynego Zbawiciela człowieka i całego stworzenia. I pan Wincenty Łaszewski pisze. Ciekawe, że wypowiedzi siostry Łucji brzmią tak właśnie. Dziwnie, niezrozumiale, niejasno, jakby diabeł, teolog marny, miał ich właściwie nie rozeznać. Pytanie, czy potrafimy, to my. Czy my potrafimy rozeznać te słowa, które skierowała do siostry Łucji Maryja. Wizjonerka z Fatimy pisze na przykład. Maryja jest matką tego nowego pokolenia, podobnie jak była tym nowym drzewem życia zasadzonym przez Boga w rajskim ogrodzie świata, aby wszystkie dzieci mogły żywić się jego owocami. W ogrodzie mamy drzewo poznania dobra i zła, za którym stoi, że tak powiem, demon i mamy drzewo życia, które jest tutaj porównane do niepokalanej. I teraz Adam i Ewa pod szeptem demona zrywają owoce z drzewa poznania dobra i zła. To znaczy chcą przedefiniować dobro i zło. To znaczy chcą sami decydować o tym, co jest dobre, a co złe. I my dokładnie to samo robimy. Sami chcemy decydować, co jest dobre, a co złe i sami nazywamy prawdę kłamstwem, kłamstwo prawdą i we wszystkim tym się już później gubimy. I teraz dalej. Jeśli szatan się nie boi, taki podtytuł w tejże książce daje pan Wincenty Łaszewski. Oglądamy nasz obraz i może niektórzy słyszą głos: dzieci niewiasty, świat was nienawidzi, będzie was prześladował. Jeśli tego nie czyni, to znaczy, że się was nie boi. To znak, że wasze chrześcijańskie dziedzictwo istnieje wyłącznie na papierze, nie w życiu. Takich ludzi szatan się nie boi. co dziś mówi chrześcijanom szukającym ugody ze światem nasz odwieczny wróg. Może takie słowa. I teraz Wincenty Łaszewski w usta demona wkłada takie oto słowa. Jesteście, przemawia szatan do ludzi, niegroźnymi głupcami. Tak, ponieważ szatan chce zaciemnić nasz umysł, abyśmy nie potrafili odróżniać prawdy od kłamstwa i uczynić z nas po prostu głupców. Wspaniale, że współpracujecie ze światem. Pomagacie mi w walce o zwycięstwo. Nawet nie wiecie, że jesteście moją piątą kolumną. Świat, na przykład w Ewangelii według świętego Jana i w jego listach, jest utożsamiany z czymś złym, co nie oznacza, że świat stworzony jest zły, tylko to oznacza, że na świecie istnieje zło. I teraz przechodząc przez naszą pielgrzymkę życiową, która ma formę, no właśnie, duchową formę nawrócenia, natrafiamy i na elementy dobre w tym świecie, i na elementy złe. Mam na myśli elementy w życiu duchowym. A zatem szatan mówi, nawet nie wiecie, współpracując ze światem, że jesteście moją piątą kolumną w tymże świecie. Uśpioną, czekającą na hasło, by uderzyć. Jesteście krytyczni wobec biskupów, proboszczów, papieża. Jesteście pozornie wierni, ale macie swoje zdanie, w cudzysłowie. Nie? Dzisiaj jest modne. Każdy ma swoje zdanie, jest prawo wyboru, ale kiedy biznesmen wykupuje za 5,5 miliona plakaty pro-life'owe, które wiszą właściwie w każdym, nawet najmniejszym mieście Polski, no to już mu się zarzuca, że on nie może tak robić. Chociaż to jego pieniądze, jego prawo wyboru i podobno prawo wyboru jest najważniejsze, ale jednak, no nie każdy ma prawo do wyboru. Każdy ma prawo do własnego zdania, ale, znaczy, tylko niektórzy mają prawo do własnego zdania, bo no niektórzy jakby, no, nie powinni mieć swojego zdania, chociażby katolicy, no raczej swojego zdania publicznie nie wypowiadajcie i w ogóle z tą wiarą się nie pokazujcie na ulicach, bo schowajcie tą wiarę sobie gdzieś tam w domu pod fotel. No. I teraz szatan mówi dalej. Jesteście pozornie wierni, ale macie swoje zdanie. Narzekacie głośniej lub ciszej, bo coś się wam w kościele nie podoba. Będę podsycał w was to pragnienie, w cudzysłowie, reformy Kościoła, by zatracił on ducha Ewangelii. Wtedy stanie się już tylko ziemską instytucją, bez mocy, której tak się lękam. Jesteście apostatami, ludźmi przywiązanymi do grzechu. Pamiętajmy, że apostazis oznacza również zdradę, że apostatą został nazwany również Judasz, ten, który zdradził Chrystusa, który znał go, który doświadczył w sposób bezpośredni jego słów, oglądał jego cuda, ale jednak jakby to nie przekuło się na jego zaufanie Chrystusowi. Możesz otrzymać od Boga mnóstwo darów, dowodów na to, że działa w twoim życiu, ale jeżeli za nim nie pójdziesz, czyli nie postawisz wyżej zaufania Bogu niż oczekiwanie na to, że dosięgnie ci jakieś uzdrowienie czy cudowności w twoim życiu duchowym, to może stać się również apostatą, czyli tym, który, uwaga, jest przywiązany do grzechu. Chcecie kościoła, który toleruje wasz grzech. Stąd warto wiedzieć, czym jest 7 grzechów głównych. Chcecie, by zmienił swe nauczanie. Nie wiecie, że taki kościół przestaje być kościołem Bożym, a staje się moją redutą. Szatan woła. Bądźcie głupcami, współpracujcie dalej ze światem. Pomagajcie mi, grzeszcie, nagrodą waszą będzie piekło. Biedni ci ludzie, zdrajcy zdradzeni przez szatana, trzeba nam się za nich bardzo modlić, kończy Wincenty Łaszewski. Szatan, który przedstawia nam zawsze grzech pod postacią przyjemności, no bo inaczej byśmy nie grzeszyli, jest tym, który zachęca nas do grzechu, a kiedy zgrzeszymy, staje się naszym pierwszym oskarżycielem. A kto staje się naszym adwokatem? Kiedy jesteśmy w stanie grzechu i w ogóle w naszej ludzkiej, słabej kondycji, chociaż jesteśmy stworzeni na Boży obraz i Boże podobieństwo, kto jest naszym adwokatem, który sam siebie wolał wydać na karę śmierci, niż nas na śmierć wydać? Chrystus. Szatan jest naszym oskarżycielem, a Chrystus jest naszym obrońcą, który poszedł za nas na śmierć, na krzyż. Ponieważ gdybyśmy wypisali wszystkie grzechy, jakie uczyniliśmy, wypisali na kartce nasze grzechy i za każdy z nich musielibyśmy odpokutować, ponieść karę, no to nie starczyłoby życia ziemskiego i wielu, wielu set lat w czyśćcu, aby to odpokutować. Dlatego Chrystus to wszystko wziął na siebie i zadał śmierci Śmierć trzeciego dnia zmartwychwstając. Polecam wam serdecznie te dwie książki, które budują między sobą, tak teraz mądrze powiem, pewną korelację, correlation takie mamy między nimi, ponieważ te siedem przeszkód do życia w Duchu Świętym, czyli grzechy główne, przekuwa się na konkretną wizję Kościoła, a właściwie siedem proroctw o Kościele związanych z pewnym eksodusem, czyli twoim i moim wyjściem z grzechu. Eksodus w Księdze Wyjścia to jest, no właśnie, wyjście Izraelitów z ziemi niewoli do ziemi obiecanej. Ta pielgrzymka trwała 40 lat. Twój i mój eksodus to jest wyjście, wciąż wychodzenie ze sytuacji grzesznych, z grzechu, przez nawrócenie, przez pielgrzymkę prowadzącą przez pustynię, przez czas nawrócenia. Ta pielgrzymka może trwać 20, 40, 60, 80, a nawet i 124 lata. Gdzieś wczoraj czytałem, że najdłużej żyjąca kobieta na świecie przeżyła 124 lata. To może i 120 lat nasza pielgrzymka przez życie w formie duchowego nawrócenia trwać, ale kiedyś się zakończy. Zapraszam was serdecznie również na codzienny różaniec na naszym kanale Moc Słabości. O godzinie 5 rano codziennie modlimy się na różańcu w intencji dziękczynnej za 40 lat objawień Matki Bożej w Medjugorje. Ta rocznica przypada w tym roku, 24 czerwca. Codziennie jest nas kilka tysięcy osób o godzinie 5 rano tutaj na naszym kanale modlących się na żywo. Na różańcu odmawiamy do tego już również parę innych modlitw, m.in. wezwania ku czci ukrytego życia świętego Józefa z Jezusem i z Maryją. Czytamy również codziennie rano Słowo Boże, ponieważ ono ma moc przemiany, ono ma moc uruchamiania w nas tego obrazu, na który zostaliśmy stworzeni, obrazu Bożego. Zostaliśmy stworzeni jako ludzie podobni do Boga, tylko ten obraz został zaciemniony. Dlatego przez Słowo Boże chcemy ten obraz w sobie wyczyścić, uaktywnić. Wszystkiego błogosławionego wam życzę. Te książki, jak i wiele innych, możecie nabyć w sklepiku mocwsłabości.pl. Wszystkiego błogosławionego i do zobaczenia najpóźniej w niebie, a jak Bóg da, również jutro i codziennie o godzinie 5 rano na różańcu łączności z Medjugorje. Cześć, hej, szczęść wam Boże.